Jakiś czas temu dostałem telefon od przyjaciela pastora z pytaniem: jak to jest, że gdy zaglądam w internecie do niektórych społeczności chrześcijańskich, to widzę samych młodych, radosnych, pięknych, przystojnych chrześcijan z sukcesem wymalowanym na twarzy, a u mnie w zborze tak wielu ludzi przygarbionych, nieforemnych, o twarzach naznaczonych cierpieniem i ciężarem codziennych obowiązków. Czy z nami jest coś nie tak? Pytał. A może to świat ogarnięty kultem sukcesu i dobrego wyglądu na tyle już się wcisnął do serc chrześcijan, że i zbór staje się miejscem tylko dla pięknych, młodych, bogatych i ludzie szarzy, zwykli, przeciętni przestają się czuć dobrze w takiej społeczności. A przecież na świecie jest całkiem sporo ludzi zwyczajnych. Wiele jest takich ludzi, którzy gdy spojrzą przez okno, to nie widzą takiego widoku, tylko mniej więcej taki mur, jakiś śmietnik za oknem, jakiś krzak i to wszystko. Jest przecież sporo ludzi, którzy gdy spojrzą w lustro, to nie mają takich złudzeń, tylko widzą to, co widzą. Sporo ludzi takich, którzy gdy zajrzą do portfela, to prawie nic nie widzą. Do kogo dzisiejsze słowo? Do tych, którzy nie nadążają za tymi świeckimi standardami sukcesu i piękna. Do tych wszystkich, którzy po ludzku mają marne widoki na sukces, marne widoki na lepszą przyszłość, na lepsze zdrowie. I chciałbym, żebyśmy na przykładzie, na obrazie Syna Bożego Jezusa Chrystusa zobaczyli dzisiaj, że przez wiarę w Niego tak zwane marne widoki mają wyłącznie charakter przejściowy, a nawet warunkują lepszą przyszłość. Naszym podstawowym tekstem będzie dzisiaj Słowo Boże z Księgi proroka Izajasza z 53 rozdziału, wersety od 2 do 6. Ale zaczniemy od kilku innych biblijnych przykładów. Najpierw chciałbym, żebyśmy pomyśleli o Dawidzie, który chociaż jest nam znany jako wspaniały król Dawid, na początku jego los był bardzo trudny. Czytamy 1 Samuelowej 22, dwa wersety na początku tego rozdziału. I odszedł Dawid stamtąd i schronił się w jaskini Adulam. A gdy usłyszeli o tym jego bracia wraz z całą rodziną jego ojca, przybyli tam do niego i zgromadzili się wokół niego wszyscy ludzie uciśnieni i wszyscy zadłużeni oraz wszyscy rozgoryczeni, a on został ich przywódcą. Tak, znalazło się przy nim około 400 mężów. Ot tak wyglądała jego przyszłość. Szczuty przez króla Saula, przez kogoś, kto miał wszelkie środki do złapania go i zabicia, był w wielkim kłopocie. Do tego jeszcze zeszło się wokół niego sporo ludzi i to nie ludzi sukcesu, jak przeczytaliśmy, tylko samych takich, którzy, można by było powiedzieć, jeszcze ciężarem dla niego będą. Ale chociaż tak marne były jego widoki na początku, dlatego że Bóg był z nim, to na końcu, jak czytamy o jego życiu, 1 Kronik 29-26, Dawid, syn Isajego, panował nad całym Izraelem. Okres jego panowania nad Izraelem wynosił 40 lat. I umarł w podeszłym wieku, syty życia, bogactwa i chwały, a władzę królewską po nim objął jego syn Salomon. Marne widoki? O nie, okazało się, że to było coś przejściowego, to były trudne lata, ale Bóg przygotowywał dla niego wspaniałą przyszłość. A pomyślmy o uczniach Jezusa. O uczniach Jezusa, którzy pozostawili wszystko i postanowili pójść za Nim. I mieli tam swoje wyobrażenia na temat tego, jak będzie wyglądać życie u boku Jezusa. Ale Jezus w pewnym momencie pozbawił ich tych ludzkich złudzeń. Mówił im o czymś, co nie będzie dla nich oznaczać triumfu, zwycięstwa, sukcesu. Mówił im tak, Jana 16:20, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy płakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale wasz smutek w radość się zamieni. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina, lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta o udręce gwoli radości, że się człowiek na świat urodził. Jak tam Milena, Mateusz? No nie, już nie narzeka, że musiała rodzić. Cieszę się, że jest dziecko. Alleluja. I wy teraz smucicie się, lecz znowu ujrzę was i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej. Marne widoki uczniów Jezusa? Ktoś by powiedział, tak, problemy, prześladowanie, trudności, tak. Ale Pan zapowiedział swoim uczniom, że przekazuje im swoje królestwo, że będą w chwale, że będą na wieki w Królestwie Bożym razem z Nim współkrólować, sądzić 12 plemion Izraela. Alleluja! A weźmy obraz ludzi, którzy na wiosnę wyruszają, żeby siać. Inni, jak deszcz pada, to siedzą sobie w domu, telewizję oglądają, kawę piją. A są tacy, którzy wiatr wieje, deszcz pada, a oni się tam gną na tę rolę, tam próbują i sieją i ciężko im jest. No i można powiedzieć, marne widoki takich ludzi, co za życie mają. Ale Słowo Boże mówi, ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. Jeśli dzisiaj, teraz decydujemy się, że nasze życie nie będzie wyglądać tak świetlanie i wspaniale, że będziemy się poświęcać, przenosząc to na grunt duchowy, że będziemy siać to ziarno Boże, że nie będziemy szukać wygody, poklasku w tym świecie, tylko będziemy siać, ze łzami będziemy siać, to przyjdzie czas, że będziemy wracać z radością, niosąc swoje snopy, bo ten, kto nie sieje, ten nie zbierze, nie będzie miał z czym iść. A weźmy jeszcze inny obraz. Obraz ludzi ubogich. Wielu z nas zna to z autopsji, co to znaczy mieć kłopoty, żeby do pierwszego wytrzymać, nie tak jak pewien minister oczywiście, ale naprawdę, że nie mamy z czym do pierwszego. I czasem sobie myślimy, Boże, takie marne widoki, czemu tak jest? Słyszymy, jak głoszą teologię sukcesu, mówią, że Ty chcesz, Boże, żebym był bogaty, żebym był zaspokojony, że obfite życie, żebym miał, a ja tak biednie. A co mówi Słowo Boże? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani, czy to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa obiecanego tym, którzy go miłują. Posłuchajcie, ludzie, którzy macie różne trudności o charakterze finansowym, różne niedostatki cierpicie. Jest w tym element Bożego wybrania, bo oto przed wami Bóg otwiera możliwość, byście byli bogaci we wierze, by to ubóstwo ziemskie, ludzkie było płaszczyzną, było okazją do tego, żebyście nie pożądali tego bogactwa, tylko pomyśleli o bogactwie duchowym, które przed wami akurat bardziej się otwiera niż przed innymi, bo Pan powiedział, że bogatemu jest tak trudno wejść do Królestwa Bożego, jak wielbłądowi przejść przez ucho igielne. A niech brat ubogi chlubi się z wywyższenia swego, czytamy u Jakuba 1,9. To, że ci jest trudno, że ci brakuje, to nie są żadne marne widoki. Po ludzku tak, ale to widok wspaniały dla ciebie. Oczywiście największym przykładem, który przemawia za tym, że to, co wygląda dzisiaj marnie, w oczach Bożych ma swoją wielką wartość. Takim przykładem jest sam nasz Pan Jezus Chrystus. I teraz docieramy do tego zapowiedzianego tekstu, który jest głównym tekstem. Bardzo mi zależy, żeby on w nas dzisiaj zaistniał, zaistniał w naszej duszy, w naszych myślach. Izajasza 53, czytamy od wersetu drugiego. To jest proroctwo o naszym Zbawicielu, o Jezusie Chrystusie, Mesjaszu. Prorok 700 lat przed narodzeniem Jezusa z Nazaretu zapowiadał w natchnieniu Ducha Bożego, kim będzie, jak będzie wyglądał ten, do którego zmierzały pokolenia izraelskie, ten, który stał się Zbawicielem świata. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia. I Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Taki obraz jawi nam się, gdy patrzymy na naszego Zbawiciela. Taki obraz widzieli ci, którzy wtedy go oglądali chodzącego po ziemi, a potem cierpiącego, umierającego za grzech świata. Prorok w natchnieniu Ducha Bożego widział ten obraz kilkaset lat wcześniej. I nie był to wygląd wspaniały. To były po ludzku marne widoki, jak się patrzyło na Jezusa, tak ubiczowanego, tak cierpiącego. Ale Słowo Boże wzywa nas do tego, byśmy zobaczyli Jezusa nie tylko w tym okresie, gdy On cierpiał, gdy umierał za nasze grzechy, ale żebyśmy Go zobaczyli w chwale, zobaczyli, jak został wywyższony właśnie dlatego, że taki los przeszedł, na to się zdecydował. Bo w liście do Filipian w drugim rozdziale od 5 wersetu czytamy takiego, bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie, i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. To jest kompletny obraz Jezusa. Ten z Izajasza mówi, że to nie był widok, który by nam się mógł spodobać. Ale to stało się dlatego, że Syn Boży celowo zrezygnował z posiadanej i należnej Mu chwały w niebie. On się zdecydował, wiedząc, co go czeka na tej ziemi, on się świadomie na to zdecydował, bo chciał, bo postanowił, żeby nas zbawić, żeby zbawić tych, którzy w Niego uwierzą, żeby ratować ludzi. Pomyślmy trochę o tym, jakiej rangi jest Jego poświęcenie. Mając chwałę nieba, otoczony zastępami aniołów, w bezpośredniej społeczności z Ojcem i Duchem Świętym, w tej niebiańskiej, nie jakiejś tam rajskiej, ale niebiańskiej chwale. I On świadomie wyrzekł się tego, żeby nas ratować. I dlatego tutaj na tej ziemi mieliśmy ten marny i przykry widok. To był widok, to jest wciąż widok, bo trzeba nam ten widok ciągle mieć na uwadze. To jest widok, który się w sposób zdecydowany zderza ze współczesnym kultem ciała, pięknym wyglądem. Ten świat nakręca, że wszystko ma wyglądać wspaniale, że człowiek ma być idealny. Jest dzisiaj taki czas, szczególnie te wszystkie siłownie, te wszystkie gabinety odnowy biologicznej i tak dalej. Nie wiem nawet, jak się to wszystko nazywa. To wszystko jest zbudowanie pięknego wyglądu. A on jak wyglądał? Nie był to widok, który by się mógł nam podobać. To jest kontrast, wielki kontrast widoku skazanego z widokiem człowieka sukcesu. Nie chcemy patrzeć na niepowodzenie, chcemy oglądać sukces, chcemy prezentować sukces. To się nam zderza bardzo. W przekładzie Biblii Ewangelicznej czytamy, nie miał postaci ani urody, które by przyciągały nasz wzrok, ani wyglądu, który można by podziwiać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Był człowiekiem obeznanym z cierpieniem, zaznajomionym z chorobą, kimś, przed kim zakrywa się twarz. Gdy patrzymy na takiego Jezusa, gdy o Nim myślimy, to w nas pojawia się konflikt, konflikt wyobrażeń o sukcesie i dobrym wyglądzie z widokiem Syna Bożego, ostatecznie rozpiętego na krzyżu pośród zwykłych przestępców. Następuje zgrzyt. Wygląd, którego nie można by podziwiać. Tak. Obraz, przed którym zakrywa się twarz. Tak prorok to widział i tak w rzeczywistości było. To jest obraz kogoś, kto jest wzgardzony, kto jest opuszczony, który zostaje ostatecznie sam. To nie jest widok człowieka, który przyciąga innych, który sprawia, że chcą z nim być. Tak był taki okres, że te tłumy trochę chodziły za nim, no bo jadły, bo uzdrawiał, ale został sam potem, zupełnie sam. To był widok kogoś, kto nie rokował dobrze na przyszłość. Gdy uczniowie w drodze do Emaus podzielili się swoim rozczarowaniem, to powiedzieli, a myśmy myśleli, że coś z tego będzie, a to już trzeci dzień, jak to wszystko się stało i się skończyło. Jezus, nasz Zbawiciel, to w Biblii obraz człowieka, który nie jest pociągający, nie jest zachwycający, to jest marny widok, marny wygląd, a jednak wygląd ukochany, czyż nie? Jak tak pomyślimy, to chociaż on tak marnie wyglądał, to najcenniejszy, najmilszy, najlepszy obraz, jaki możemy przywołać do naszego serca. Serce nasze reaguje, gdy myślimy o Jezusie, który umierał za naszych. Pomyślcie, On umierał za moje grzechy. Jeśli ktoś uratował nam życie, to ten ktoś jest dla nas najdroższy, najbliższy na zawsze, bo naprawdę uratował nam życie. I to, jak na ile On jest dla nas cenny i drogi, to w dużym stopniu zależy od naszej świadomości, że On właśnie uratował nam życie. Bo jeśli ktoś nie ma świadomości, że mama mu uratowała życie, czy brat mu uratował życie, to różnie tam żyje i jeszcze przykrości robi tej osobie. Ale jeśli mamy już świadomość, że ktoś z naszego otoczenia naprawdę uratował nam życie, to zawsze będzie wdzięczny. Kiedy przyjdzie czas, że Hania się dowie, że Natan naprawdę uratował jej życie, to będzie kochać swojego brata na zawsze. Natan będzie dla niej najcenniejszy, bo taka jest prawda. To jest oczywiście obraz, który po ludzku nie jest pociągający. Przykry widok z Izajasza, 53 rozdział. Ale jednak jest to widok ukochany. I chciałbym, żebyśmy powstali teraz i zaśpiewali razem właśnie Panu Jezusowi tę pieśń. Jest jedno imię drogie mi, najdroższe w świecie tym. Melodią słodką to imię brzmi wpisane w sercu mym. Niech ta pieśń podniesie temperaturę naszych serc. Ja nie mam takiego daru, żeby rozpalać miłość w ludziach, emocje, ale ta pieśń może rozgrzać twoje serce. Pomyśl o Jezusie, czy ty naprawdę z sercem Go kochasz? Jeśli jeszcze twoje serce jest chłodne, to niech w czasie tej pieśni się rozgrzeje, gdy będziesz myślał o Jezusie, jak wiele Mu zawdzięczasz. Temu, na który świat nie chciał patrzeć, temu, który miał taki marny wygląd, a który umierał za nasze grzechy, temu należy się chwała i najgorętsze porywy naszego serca. Śpiewajmy. Jednak z chwalebną przyszłością. To nie był widok, który po ludzku mógł się podobać, ale to jest obraz najkosztowniejszy, najcenniejszy. I dlatego chcę dzisiaj wezwać nas wszystkich. Przylgnijmy sercem do marnych po ludzku widoków. Przestańmy patrzeć tak, jak świat patrzy. Przestańmy ulegać temu duchowi świata. i przylgnijmy sercem do tego, co jest cenne w oczach Bożych, co może nie wygląda tak wspaniale, ale co jest wartościowe w oczach Bożych. Przylgnijmy sercem do marnych po ludzku widoków, bo są one mniej zakłamane. To, co w świecie dzisiaj pięknie wygląda, często kryje się za maską. To jest nierealne, nierzeczywiste. Przylgnijmy sercem do tych marnych po ludzku widoków, bo faktycznie są bliższe naszemu sercu. Przylgnijmy właśnie do takich widoków, bo jesteśmy im bardziej potrzebni. Ludzie sukcesu, oni nie potrzebują nas tyle, co właśnie osoby, ludzie, miejsca, w których tego wspaniałego po ludzku widoku nie ma. Przylgnijmy sercem do marnych po ludzku widoków, bo w ten sposób upodabniamy się do Boga, który jest z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych, jak mówi Pismo. Gdzie szukać prawdziwej wartości człowieka? Kiedyś prorok Samuel dostał zadanie, że ma namaścić na króla jednego z synów Isajego. Udał się tam do tego domu i tak patrzył, no jak to się patrzy, czy się dobrze prezentuje gość, czy dobrze wygląda, czy wszystkie zęby ma, czy jest w miarę inteligentny i tak dalej. Patrzył w ten sposób i tak, o ten chyba, ten mi pasuje, ten dobrze wygląda. I tak sobie myślał i Bóg mu czym prędzej powiedział, nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Trzeba uważać, żeby się nie dać zwieść, nie ulec tej świeckiej ułudzie, że jak coś dobrze wygląda, to to jest dobre. Tak nie jest. Liczy się serce. Liczy się to, co w środku. Naszą wartością jest Chrystus, rzeczywistą wartością człowieka jest Chrystus, który w nim zamieszkuje. My mamy ten skarb w naczyniach glinianych, mówi Pismo. Czyli nie widzisz złotego naczynia błyszczącego. Skarb w środku jest fantastyczny, ale naczynie jest gliniane, może nawet nieumalowane, ale w środku jest skarb. I chciałbym zachęcić was, przyjaciele, żebyśmy wbrew, na przekór duchowi tego świata, który hołubi dzisiaj dobry wygląd, sukces i tak dalej, żebyśmy przekierowali nasze myślenie na to, co wartościowe jest w oczach Bożych, przekierowali na to, co należy do Królestwa Bożego, co jest ważne w Królestwie Bożym, żebyśmy w sposób świadomy podjęli różne decyzje, które będą prowadzić nas do osiągnięcia Królestwa Bożego i wspierania tego, co z Królestwa Bożego pochodzi, co do Niego przynależy, a nie gonili za tym, co w tym świecie jest na topie. Zewnętrzny wygląd, sprawność nasza i tak dalej mają być podporządkowane Królestwu Bożemu. Kiedyś Pan Jezus udzielił takiej ważnej lekcji, chciałbym ją dzisiaj przywołać tutaj w tym miejscu. Jak różnie należy spojrzeć, różnie w stosunku do świeckiego sposobu patrzenia, jak wyglądamy, jaka jest nasza sprawność, jak różnie na to należy spojrzeć. Weźmy na przykład ręce. Dobrze jest mieć ręce, prawda? Ładne ręce, długie palce jeszcze, jak to niektórzy tam mówią, takie masz piękne dłonie, mówią i dobrze jest mieć piękne dłonie i niektórzy sobie tam i paznokcie robią i tak dalej, upiększają, różne pierścionki zakładają, ręce jak są sprawne, wspaniale. A co mówi Słowo Boże? A jeśli cię gorszy ręka twoja, odetnij ją, lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła, w ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Brrr, szokujące. Czyli, że lepiej tak wyglądać? Bez ręki być? No, Jezus nijak inaczej tego nie zrozumiesz, tylko właśnie tłumaczy, że to, co jest takie wartościowe w oczach ludzi, może być przyczyną do tego, że będziesz coraz gorszy, że będziesz się staczał, że będziesz robił złe rzeczy, że te ręce, które Bóg dał, one będą robić złe rzeczy i chodzi o to, żeby odciąć się od tego, co może sprawia, że masz w tym świecie dobre notowania i twoje działania podobają się światu, ale jeśli te twoje czyny, czyny twoich rąk, twojej ręki sprawiają, że odchodzisz od Boga, że coraz bardziej się od Niego oddalasz, że te twoje ręce dzisiaj przynoszą ci tylko chwałę w tym świecie, to trzeba coś z tym zrobić. Bo co z tego, że zyskasz cały świat, a na duszy swojej poniesiesz szkodę? Odetnij to. Czyn, to co robią twoje ręce, odetnij. Nie myślimy tutaj w tym momencie o dosłownym odcinaniu rąk. Chyba w tym gronie nie mamy takich, którzy pójdą, wezmą siekierę po nabożeństwie i na pniaku tam odrobią sobie rękę. Bo to nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, co te nasze ręce wykonują. Dobrze jest mieć sprawne nogi. Biegaczy czasem oglądamy, jak biegną. To są po prostu fantastyczne narzędzia, które Bóg dał, żeby się przemieszczać, żeby osiągać sukcesy, żeby zdobywać medale, ale też po prostu chodzić na zakupy, do pracy, żeby funkcjonować normalnie. Wspaniale. Ale co powiedział Pan? A jeśli cię gorszy noga twoja, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kulawym do żywota, niż mieć dwie nogi, a być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Lepiej jest nie mieć nogi, lepiej źle wyglądać w tym świecie. To nie jest wygląd, który by nam się podobał, kto by nas pociągał. Bolt z obydwoma nogami jako biegacz, mistrz światowy, pięknie wygląda. Kulawy człowiek, bez nogi, bez dwóch nóg, źle wygląda. Ale Pan mówi, że takiemu bardziej czasem jest to możliwe, żeby wszedł do Królestwa Bożego. Bez nóg można wejść do Królestwa Bożego. Niż dbać o piękny wygląd, o tę sprawność, o to wszystko, co w tym świecie się liczy. I pójść do piekła. Oczy. Piękne oczy. Dobrze jest mieć sprawne oczy. I jeszcze do tego ładne. Dobrze jest mieć. Ale co powiedział Pan? A jeśli cię gorszy oko twoje, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mieć dwoje oczu, a być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Czyli lepiej jest źle wyglądać. Lepiej jest zdecydować się na to, że w tym świecie nie będziesz się tak prezentował wspaniale. I nawet niektórzy odwrócą od ciebie wzrok i nie będą z tobą chcieli przebywać, bo im psujesz ten obrazek, tę fotkę do internetu. Lepiej nie być na tych fotkach, ale wejść do Królestwa Bożego, niż dbać tylko o to właśnie, żeby tu się podobać, a być wrzuconym do piekła. Z punktu widzenia Królestwa Bożego, z punktu widzenia zbawienia, tak zwane marne widoki mogą okazać się o niebo lepsze. Dosłownie o niebo lepsze. I chciałem, żebyśmy tak zaczęli myśleć. Gdy czytamy świadectwo apostoła Pawła, to ze zdumieniem czytamy takie słowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Cóż to za stanowisko? To stanowisko człowieka, który rozumiał, że marne widoki w oczach świata są trampoliną często do tego, żeby znaleźć się w Królestwie Bożym. że dobre widoki, widok sukcesu, powodzenia, pochwał, medali, wyróżnień i tak dalej, że one mogą często spowodować to, że w Królestwie Bożym się w ogóle nie znajdziemy. Dlatego Paweł mówi, ja wolę te marne widoki. Ja wolę tę słabość, te prześladowania, te przykrości ze strony świata, to odrzucenie nawet, to, że mnie nie zaproszą, że nie chcą ze mną. Nawet w kącie nie będę płakał z tego powodu, bo rozumiem, dlaczego się tak dzieje, bo jestem w Chrystusie. Gdy tak myślimy, porównujemy sobie w naszych głowach i sercach widoki pozytywne, wspaniałe, pełne sukcesu w tym świecie i te marne widoki, to dobrze jest spojrzeć na nie przez pryzmat miłości. Że miłość, gdy jest w naszym sercu miłość, to bardzo często właśnie te marne widoki stają się bliższe naszemu sercu niż te widoki pełne sukcesu. Prawdziwa miłość jest w ogóle niezależna od wyglądu. Gdy kogoś kochamy, to nieważne jak on wygląda, go po prostu kochamy. Powiedziałbym nawet, że im bardziej coś w naszym otoczeniu jest słabsze, tym dla nas jest bliższe. Rodzice, gdy mają kilkoro dzieci i jest w tej rodzinie jakieś chorowite bardzo dziecko albo niepełnosprawne, to jakby siłą serca bardziej nawet jeszcze troszczą się i kochają to najsłabsze ogniwo w rodzinie. Nie wiem, czy tak u was jest, ale jak w mojej rodzinie było tak z moim dziećmi, jak któreś było pokrzywdzone, skrzywdzone, gdzieś tam dowiedziałem się, że został skrzywdzony, to fala miłości kierowała się ku temu skrzywdzonemu mojemu dziecku. Oczywiście te fale przechodziły raz na jedno, raz na drugie, jak to w życiu jest, nie? Ale właśnie tak to bywało. Nasi najbliżsi, nasze dzieci, one są zawsze dla nas najpiękniejsze. Nie dlatego, że wygrywają gdzieś tam w rankingach świeckich piękności, ale one dla nas, ponieważ to są nasze ukochane dzieci, są dla nas najpiękniejsze. Bracia i siostry z naszego zboru są nam najdrożsi, najukochańsi, najbliżsi. Czyż nie? Jeżeli by nas dzisiaj prezydent Adamowicz zapraszał bezpośrednio po nabożeństwie, że ma przyjęcie z kiełbasą wyborczą, a my mamy zaplanowaną agapę, naszą skromną agapę z zupką czerwonawą jakąś tam i tak po prostu, naszą agapę, że możemy usiąść przy tym stoliku z siostrą raz jedną, raz drugą, z tą siostrą z siwymi włosami, z tą siostrą nieumalowaną, ale usiądziemy i z nimi porozmawiamy, popatrzymy na te twarze ukochane, styrane życiem, umęczone, i to ja wybieram tę społeczność. Nie poszedłbym, naprawdę nie przebierałbym nogami, żebym zdążył, bo prezydent mnie zaprosił. Powiedział, sorry panie prezydencie, niech pan w innym czasie zrobi tę imprezę, bo my mamy agapę po nabożeństwie i ja chcę być z braćmi i siostrami, z naszymi kochanymi, najbliższymi we wierze, z którymi razem niesiemy ciężar służby Bożej, wiary, życia dla Chrystusa. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał swoje życie i my winniśmy życie oddawać za braci. To jest właśnie ta postawa, postawa miłości. Tu mówimy o miłości. A miłość się nie daje skusić, żeby gdzieś tam polecieć, bo tam będą światła, tam będzie muzyka, tam będzie dym, tam będzie... Co? Jaką to ma wartość? Nic nie przewyższy wartości tych, których kochamy ze względu na Chrystusa. Bracia i siostry, wygląd Jezusa opisany w Księdze Izajasza przekonuje serca ludzi wierzących. Przekonuje nas, że to jest najkosztowniejszy wygląd, jaki oko ludzkie może zobaczyć. To nie jest wygląd, który by się po ludzku podobał, ale dla nas to jest najukochańszy wygląd. Marny wygląd po ludzku w oczach Bożych może być bardzo cenny i mieć najwyższe rokowania na przyszłość. Gdy myślimy o naszym Panu, to myślimy nie tylko o tym z Izajasza 53, ale o tym z objawienia świętego Jana, o tym wywyższonym, uwielbionym. I taka jest prawda o nim. Dlatego dzisiaj wzywam nas do odrzucenia kultu ciała i dobrego wyglądu. Nie idźmy w tę stronę. Nie poddawajmy się duchowi tego świata, który nakręca tę spiralę, żeby wyglądać, żeby coraz lepiej wyglądać, żeby wszystko było. Wzywam do zaprzestania porównywania się z innymi, starań o dorównanie im pod względem stylu życia, poziomu życia i tak dalej. Dajmy sobie spokój z tym wyścigiem szczurów. Dajmy sobie spokój z owczym pędem do tego, żeby dorównać, żeby być jak oni, żeby też się jakoś zaprezentować. Wzywam do sprzeciwienia się duchowi świata z jego pojmowaniem sukcesu. My mamy inne standardy. Nasz Pan wyznaczył nam inny obraz. Marny widok po ludzku, ale z taką przyszłością. Z taką chwałą. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją. Ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Oto nasz kierunek. Wzywam do uznania Jezusa Chrystusa, naszego Pana, za nasz najwyższy ideał, godny uwielbienia i czci i chwały. I właśnie ze względu na Jezusa, który w pewnym okresie był taki, że nie był to widok, który by się nam mógł podobać. Właśnie ze względu na Niego. Wzywam do spojrzenia na siebie samych także w tym świetle. Że nie musi się wszystkim podobać. Że nie musisz się nawet samemu sobie podobać. Że nie musisz dążyć do tego, że jak stajesz w lustrze, to ci się poprawia samopoczucie. Nasze samopoczucie, tajemnica naszego dobrego samopoczucia nie tkwi w wyglądzie zewnętrznej prezentacji, ale w tym, że mieszka w nas Jezus. Że On zamieszkał w takim naczyniu jak ja i ty, takim marnym naczyniu, glinianym naczyniu. Spójrzmy na siebie w świetle Biblii. Spójrzmy na Jezusa, na Jego wygląd z Izajasza i odpocznijmy. I odetchnijmy, i nie napinajmy się, nie wciągajmy brzucha, nie napinajmy mięśni. Bądźmy prawdziwi, bądźmy naturalni. On nas akceptuje. Te marne widoki mają fantastyczną przyszłość, jeśli Jezus mieszka w naszym sercu. O to tutaj chodzi, to jest najważniejsze. Wzywam też do miłowania ludzi nie ze względu na to, jak wyglądają, ale ze względu na to, kim są. I jeśli masz w swoim otoczeniu ludzi, w których sercach zamieszkał Jezus Chrystus, to są najważniejsze obiekty twojej miłości, troski, okazywania serca, przebywania z nimi, bycia błogosławieństwem dla nich, bycia wsparciem dla nich, bo to ludzie, których On umiłował i za których oddał swoje życie. Połączmy się we wspólnej modlitwie. Powiedzmy Panu, co myślimy, gdy prorok Izajasz maluje nam dzisiaj przed oczyma wygląd Syna Bożego rozpiętego na krzyżu, biczowanego, odrzucanego, wydrwionego. Co myślimy? Czy ten wygląd nam się podoba? Pomyślmy i powiedzmy Panu, co myślimy o Nim? W świetle Słowa Bożego i podążajmy za tym Jego przykładem i odrzucajmy ducha tego świata, który każe, który zmusza ludzi do tego, żeby dążyli do zewnętrznego wyglądu, zaniedbując sprawę wewnętrznego człowieka.